Drugi dzień showcase'u Great September w Łodzi. Jesteśmy w okolicach sklepu Pan tu nie stał, gdzie przed kilkoma minutami zakończył się koncert Łukasza Lacha, artysty, którego najbardziej kojarzymy z działalności w zespole Elsztat. Mam teraz z nim okazję rozmawiać. Cześć, witaj.
Cześć, dzień dobry.
Zacznę może od wrażeń po występie. Jak się grało przed publicznością sklepu, bo widziałem, że były tłumy jak na taką małą powierzchnię.
To chyba nie była publiczność sklepu, to chyba jednak była publiczność festiwalowa. Wydaje mi się, że ludzie przyszli tutaj z myślą o tym koncercie, co jest dla mnie bardzo miłe. Jeśli chodzi o miejsce Pan tu nie stał, ono się niedawno przeniosło i tak naprawdę dzisiaj miałem pierwszy raz okazję obcować z tym nowym wnętrzem i bardzo mi się podoba. Czułem się dobrze, jest mi trochę ciężko oceniać koncert, bo takie koncerty, gdzie mamy 15 minut na to, żeby przygotować się przed koncertem, przepraszam, pół godziny na to, żeby się przygotować przed koncertem, zagrać koncert i później znowu kilkanaście minut na to, żeby się złożyć, to ciężko jest mieć refleksję od razu po nich, ale było ok, jestem zadowolony.
Dzisiejszy repertuar był bardzo wyjątkowy, bo prezentowałeś przede wszystkim dzieła poety łódzkiego, więc może spróbujmy przybliżyć, o co w tym wszystkim chodzi.
Ponieważ grałem dzisiaj solo, ja z fortepianem, postanowiłem zagrać materiał, który chcę wydać w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. To jest materiał, który napisałem 5 lat temu, nazywa się Ptaki Smutku i są to utwory, moje kompozycje, napisane do wierszy łódzkiego poety Jeszajahu Szpigla. Jeszajahu Szpigel żył na początku XX wieku w Łodzi i pisał w języku jidysz. Ja dostałem 5 lat temu propozycję od Łódzkiego Centrum Dialogu, żeby do tych wierszy napisać muzykę. Ponieważ historia Jeszajahu Szpigla była dość skomplikowana, no bo to były, on był świadkiem historii, historii też swojego narodu, czyli przeszedł przez łódzkie getto, później był w Auschwitz, ale przeżył. Więc bałem się, że ta poezja będzie bardzo martyrologiczna. Okazało się rzeczywiście, może nie jest to poezja bardzo jasna, ale jest to poezja jednak niepozbawiona nadziei, bardzo metafizyczna i wychodząca poza swój kontekst. I to było coś takiego, co mnie do tej poezji przekonało i zgodziłem się napisać te utwory. I on, to, w ogóle te utwory i te wiersze znalazły mnie w takim momencie, kiedy one też były jakby zwierciadłem tego, co się we mnie wewnętrznie działo. Więc jest to materiał cały czas bliski. Nie chcę mówić za dużo o tym, bo to jest, robi się skomplikowana historia. Ponieważ Jeszajahu Szpigel zmarł w roku 90, ciężko było znaleźć właścicieli praw autorskich do jego spuścizny, ale udało się te rzeczy w miarę wyprostować i dlatego w przyszłym roku ukaże się ta płyta.
Słuchając koncertu właśnie z tymi piosenkami, odniosłem wrażenie, że przynajmniej w warstwie melodycznej, że brzmi mrocznie, brzmi pesymistycznie, ale jak mówiłeś jeszcze przed wywiadem, była jakaś nadzieja.
Jest w tym nadzieja. Ja czuję, że to jest tak naprawdę obraz ludzkiej duszy. Mi się wydaje, że Szpigel był metafizykiem, był z takiej właśnie linii metafizycznej. On nie pisze o konkretnych miejscach, nie stara się, oczywiście w innych wierszach owszem, ale tutaj akurat tych wierszach, które wybraliśmy w wierszach w tłumaczeniu Anny Rosenfeld, on śpiewa o rzeczach bardzo uniwersalnych, dla mnie bardzo ważnych. Prowadzi na przykład dialogi, tak jak dzisiaj nie grałem tego utworu, ale to jest piękny, uważam, wiersz, kiedy prowadzi dialog z poetą takim chińskim, buddyjskim tak naprawdę, z przed prawie 1000 lat, czyli z Li Taibo, Li Baiem. Czyli Szpigel wykraczał poza kontekst swojej kultury, wykraczał poza kontekst historii, w której się znajdował i to jest dla mnie po prostu poezja filozoficzna.
Twoja działalność muzyczna istnieje już od prawie 3 dekad. Zaczynałeś w LO27, później oczywiście Elsztat, a także inne poboczne projekty. Do Elsztat przejdę za chwilę, a chciałbym poruszyć temat tego, co ukazało się w czerwcu tego roku. W ogóle ja jestem w szoku, że Łukasz Lach, którego kojarzymy bardziej z gitarowych brzmień, przeszedł na ambient, bo tak mógłbym określić krążek Jupiter and Uranus projektu ACD Relax. Skąd pomysł na to, żeby spróbować przenieść grunt na tak zwaną medytację, zgodnie z opisem?
Dokładnie, to się zrodziło z potrzeby spokoju, z potrzeby relaksu i z potrzeby medytacji. W 2011 roku z moimi wielkimi przyjaciółmi, z którymi znam się praktycznie od dziecka, czyli z Piotrkiem Gwaderą i Pawłem Cieślakiem, nagraliśmy płytę taką noizowo-postrockową i projekt nazywał się Almost Dead Celebrities. I od tamtej pory nie współpracowaliśmy razem. I poczułem, że ta nasza energia, którą mieliśmy i cały czas mamy jako przyjaciele, powinna znowu mieć jakąś formę artystyczną. I spotkaliśmy się i zaproponowałem, żebyśmy może w tym momencie stworzyli muzykę, która będzie takim naszym relaksem, takim wglądem do wewnątrz, no bo już trochę czasu minęło, my też jesteśmy starsi. Okazało się, że trafiłem na podatny grunt, że wszyscy byliśmy w podobnym momencie, szczególnie ja i Paweł. Poczuliśmy, że to jest język, w którym byśmy chcieli się teraz wypowiadać, czyli spotykanie się wspólne, a mamy do siebie duże zaufanie jako ludzie, więc spotykanie się wspólne, dzielenie się muzyką, ale też jakby swoją wspólną medytacją. I tak powstało dużo materiału, z niego jak na razie ukazał się krążek Jupiter and Uranus w czerwcu, ale już w październiku ukaże się kolejna epka, która będzie kolejną medytacją, również z gościem, bo na poprzednim płycie w jednym utworze pojawił się Kev Fox, a w jednym z utworów na kolejnej płycie medytacyjnej pojawi się na pianie Rhodes Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie, który będzie z nami medytował, więc uważam, że to jest coś wspaniałego.
A ile tych medytacji będzie w ogóle?
Chciałbym tak co kwartał, póki nam starczy jakby chęci na to i będziemy mieli rzeczywiście tą wspólną potrzebę spotykania się, bo cały materiał nagrywany jest na żywo. My się po prostu spotykamy i zaczynamy medytować przez muzykę, będąc w swoim towarzystwie. I chciałbym, żeby te sesje odbywały się regularnie i mam nadzieję, że przez najbliższych parę lat, a może nawet więcej, będziemy co kwartał taki materiał wydawać.
To naszła mnie taka jedna myśl, skoro są medytacje, które trwają w granicach pół godziny, dlaczego jest tak, że na płycie znajdziemy podział na poszczególne części, zamiast wydać od razu jeden kawałek trwający całą płytę?
Wiesz co, jak słuchasz tego jako całej płyty, to te przerwy się nie pojawiają, to zależy jak masz ustawione też swoje serwisy streamingowe. A prawda jest taka, że nam daje to lepszą rotację na jakikolwiek ewentualnie playlistach z muzyką relaksacyjną, bo jeśli są jakiekolwiek tworzone playlisty, a ta muzyka, no nie jest, umówmy się, to nie jest pop ani rock, jeśli są tworzone playlisty z taką muzyką, z muzyką ambientową, to format 5 minut jest bardziej przyswajany dla jakichkolwiek playlist, więc zrobimy to z myślą też taką, żeby ludzie zauważyli w ogóle nasz projekt i naszą chęć podzielenia się tym, co robimy.
To teraz jeszcze poruszę temat zespołu Elsztat i na początek utwór, który trochę mnie zaskoczył w innej wersji niż zazwyczaj, Sigis z krążka LP. Wszyscy znamy wersję oryginalną, wersję angielską, a mała grupa ludzi zna wersję polską i gdy postanowiłem prześledzić tekst, to wydaje mi się, że przesłanie było zupełnie inne. W wersji angielskiej jest niechęć do palenia papierosów, a w wersji polskiej jest... tak naprawdę miłość do tego, że nie umiem żyć bez siebie i no właśnie, dlaczego zespół nie postanowił wydać polskiej wersji w formie singla, w sensie później w ramach dystrybucji cyfrowej?
W ogóle, Szymon, bardzo Ci dziękuję, że tak miło się wypowiadasz o utworach Elsztat i że znasz je tak dobrze. To jest naprawdę bardzo miło mieć do czynienia z kimś, kto jest tak dobrze przygotowany. Wiesz co, utwór polski powstał w ogóle niezależnie od płyty. To był taki pomysł, pamiętam chyba, że Bartek Czarkowski poprosił nas, mówi, kurde, chciałbym was grać, ale jest przykaz, żeby grać muzykę z polskimi tekstami. I ten tekst powstał dosłownie w pół godziny. Nagraliśmy go przy okazji jakiejś innej sesji i to poszło do radia. I rzeczywiście ten utwór był bardzo mocno grany w polskich rozgłośniach. I powiem Ci, że nawet nie pamiętam, co nam przyświecało, jeśli chodzi o te dwie intencje. Ja wiem tylko jedno, że się zmagałem wtedy z paleniem, a wszyscy palacze wiedzą, że jak się zmaga, w ogóle nałogowcy wiedzą, że do nałogu w pewnym momencie ma się taki stosunek miłości, trochę nienawiści. I tu niestety też było coś takiego, więc być może ta nienawiść się przejawia w tekście angielskim, a ta fascynacja tym nałogiem przejawiała się w tekście polskim. Ciężko mi jest to opisać, bo to było 16 lat temu, ale teraz jestem wolny od tego nałogu i to już od dłuższego czasu, z czego się bardzo cieszę.
A wracając jeszcze do tego pytania, dlaczego polskiej wersji nie ma w obecnych czasach w dystrybucji?
Wiesz co, nie mam pojęcia, to pewnie jest jakaś kwestia również praw autorskich. Naprawdę, wiesz, ale może to jest dobry pomysł i dziękuję, że mi przypominasz, bo być może warto wrzucić na platformy streamingowe również polską wersję.
To teraz jeszcze a propos zespołu Elsztat, bo zespół co jakiś czas koncertuje, na przykład z okazji 600 lat miasta Łodzi, ale od ostatniego krążka minęło sporo czasu, chyba 8 lat od premiery Elstory. No i niektórzy się zastanawiają, czy są jakieś dalsze przesłanki do tego, żeby jakiś nowy materiał stworzyć.
Wiesz co, życie nas trochę dopadło i też każdy poszedł trochę w inną stronę. My bardzo długo byliśmy ze sobą i byliśmy... dobrze, nie będę mówił byliśmy, bo nie chcę mówić, chociaż to jest zespół, no ale ja też byłem czasami niekonsekwentny, wiesz, będąc muzykiem ciągnie nas do różnych rzeczy i chcemy się realizować na różnych płaszczyznach, to wszystko jest czasochłonne, być może brakowało we mnie, w chłopakach czasami takiej konsekwencji, żeby regularnie spotykać się na próby. Od pewnego czasu czuliśmy, że płyta musi się pojawić, kiedy rzeczywiście wszyscy mamy tak samo na to ochotę i mamy jakby taki sam drive twórczy. To się nie pojawiło w tym momencie, na przykład, wiesz, Piotrek Gwadera, jako Gary Gwadera, robi oszałamiającą karierę i polecam ci, żebyś się temu przyjrzał, bo Piotrek robi fenomenalne rzeczy. Adam nie mieszka już w Łodzi, mieszka w Toruniu. Ja na przykład zająłem się w pewnym momencie i bardzo to było dla mnie ważne i do dzisiaj jest muzyka teatralna i filmowa. Więc każdy poszedł troszkę w swoją stronę, ale ja mam nadzieję, że jeszcze Elsztat nie powiedział ostatniego słowa. I jeśli nie dla publiczności, jeśli nawet nie z myślą o publiczności, ale chyba tak powinniśmy do tego podchodzić, żeby nie myśleć o publiczności, tylko myśleć też o sobie, czy my mamy po prostu ochotę coś jeszcze razem powiedzieć.
To wracając jeszcze do tego, o czym mówiłeś na początku, o krążku z wierszami. Czy już w głowie pojawiła się myśl, żeby wziąć na warsztat innego, wybitnego łódzkiego poetę?
Czekam na coś takiego. Powiem ci, że ja bardzo dużo czytam poezji i czekam na takie objawienie. Ja jestem tekściarzem, ale przychodzi mi to inaczej. Nie jestem tekściarzem. Piszę czasami teksty i przychodzi mi to z dość dużą trudnością, a na pewno nie jest to tak, że jestem w tym bardzo płodny. Dlatego szukam innych źródeł tekstowych i takich, które rzeczywiście znajdą mnie w tym momencie, w którym jestem i które mnie zainspirują. Na razie jest Szpigel, mam jakieś paru poetów na horyzoncie i mam co innego jeszcze. Mam paru tekściarzy, których poznałem, ludzi, którzy wiem, że piszą i z nimi bardziej myślę o tym, żeby stworzyć kolejne rzeczy. Ale za wcześnie, żeby o tym mówić.
No tak, no bo za chwilę przecież będzie nowy album, ale do tego przejdziemy kiedy indziej. Najlepiej w okolicach premiery. Jesteśmy na showcase Great September, czyli showcase, w którym artyści dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki. Czy oni mogą dzięki temu tego typu wydarzeniom sprawić, że o nich zrobi się naprawdę głośno?
Nie wiem, Szymon. Ja mam takie doświadczenia z festiwalami showcase'owymi jeszcze sprzed 15 lat, kiedy na przykład z zespołem Elsztat grywaliśmy na takich festiwalach w Kanadzie albo w Stanach Zjednoczonych, że wydaje mi się, że showcase'owy festiwal bardzo pomaga artystom, którzy są mało znani, ale którzy już mają za sobą na przykład plecy dużej wytwórni. Jakieś wydawnictwo albo jakiś już follow, przynajmniej w dzisiejszych czasach duży follow w social mediach. I to wtedy rzeczywiście otwiera jakieś drzwi. Czy osoba, która przyjeżdża znikąd na taki festiwal, mam nadzieję, że takie rzeczy się zdarzają. I wierzę, że Great September jest takim miejscem.
To na koniec, jesteś artystą, który ma już prawie 3 dekady aktywności muzycznej. Czy masz jakieś wskazówki dla osób, które chcą stawiać pierwsze kroki w świecie muzycznym?
Tak, i mogę to nawet powiedzieć na przykładzie moich błędów. Trzeba być bardzo konsekwentnym, naprawdę nie należy się poddawać. Trzeba widzieć bardzo wyraźnie swoje marzenie i dążyć do niego. I przede wszystkim, i to jest coś, co mnie nigdy nie opuściło, radość z tego, co się robi. Ja kocham grać. Ja naprawdę kocham grać, kocham muzykę, kocham spotykać się z ludźmi, ale kocham też być sam na scenie. Na przykład dzisiejszy koncert był dla mnie dużym wyzwaniem, ale jestem bardzo szczęśliwy po nim i na scenie też czułem, miałem takie momenty, że wiedziałem, że jestem tu i teraz i że tu powinienem być. Kochajcie to, co robicie i bądźcie w tym po prostu konsekwentni. I nie dajcie się zwieść też i potrzebom waszego wewnętrznego krytyka i tym, co mówią ludzie z zewnątrz, bo ta miłość do tego, co się robi, będziecie to czuli, jeśli to jest prawdziwe, to będziecie czuli, że tu właśnie powinniście być i być w tym konsekwentni.
Łukasz Lach, znany między innymi zespołu Elsztat, był gościem radia UWM FM, artysta zagrał podczas showcase'u Great September w sklepie Pan tu nie stał. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.